Jest godzina 8.36. Drodzy Państwo, słuchają Państwo Poranka Wnet. 87,8 FM w Warszawie, 95 i 2 FM w Krakowie. A w naszym studio kolejni goście. Pan Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Układ Sił. Dzień dobry, witam
dzień dobry,
serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Oraz pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw rosyjskich, do spraw wschodu szeroko pojętych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, przyglądają się panowie temu, co dzieje się na świecie, te sprawy geopolityczne, te sprawy rozwijają się w zawrotnym tempie. Mamy z czwartku na piątek śmierć, zabójstwo, morderstwo, można to różnie nazywać, generała Kasima Sulejmaniego. Teraz słyszymy o tym, że wszystkie zagraniczne kontyngenty mają zostać wycofane z Iraku. Donald Trump reaguje ewentualnymi sankcjami. Rosja, Izrael, Chiny, wszyscy patrzą na Bliski Wschód. A panowie jak widzą scenariusz dla Bliskiego Wschodu? Pan Grzegorz Kuczyński.
Czy nie wydaje mi się, żeby miało dojść do takiej otwartej wojny? Raczej reakcja Iranu będzie polegała na takich punktowych atakach, uderzeniach, czy to zamachach dokonywanych przez sprzymierzeńców Iranu w rodzaju Hezbollahu, czy jakichś innych komórek terrorystycznych, czy bojowników z Jemenu. Zresztą mieliśmy już taki przypadek w Afryce, prawda, w Kenii, uderzenie miejscowych islamistów na bazę amerykańsko-kenijską. No na pewno to napięcie teraz będzie duże w regionie, natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj stronom zależało na jakiejś takiej bardzo dużej eskalacji. Zresztą trzeba też pamiętać, że Iran sam ma wewnętrzne problemy. Być może akurat śmierć Sulejmaniego i ten wzrost napięcia w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi paradoksalnie pomoże władzom Iranu nieco wygasić te protesty wewnątrz kraju, które od dłuższego czasu trwają na takim tle ekonomicznym przede wszystkim.
Pan Tomasz Deptuch, jak patrzy na tę sytuację na Bliskim Wschodzie, to rozwiązanie, do którego posunęli się Amerykanie, mówię o zabójstwie generała, który był kluczową postacią w irańskiej polityce, w kształtowaniu w ogóle polityki obronnej i wewnętrznej, to było rozwiązanie godne demokracji.
To jest, jeżeli byśmy rozmawiali o godności, moralności na tym etapie, no to można być może to dyskutować, ale nie zapominajmy, że Sulejmani był na liście poszukiwanych terrorystów amerykańskiej, europejskiej, Unii Europejskiej, nadal jest. To nie był zwykły terrorysta, to był, oprócz tego, że był umocowany rządowo w Iranie, to był po prostu mózg operacji, które ewidentnie były skierowane przeciwko światowi zachodniemu. Można dyskutować, czy to był dobry moment, czy dobrze się stało, że to się stało w Iraku, ale no, ja bym tutaj nie mieszał do tego moralności. No, to są takie rzeczy, się dzieją na świecie nie pierwszy raz i niestety można na tym... No, kraje nie mają niestety równych praw. To chcielibyśmy, żeby miały, ale nie mają.
Ale generał Kasim Sulejmani został położony na tej samej wadze, na której został właśnie położony, czy to Abu Bakr al-Baghdadi, czy Osama Bin Laden. Znaczy terrorysta i terrorysta, tak? To tak jednoznacznie
no tak,
możemy
znaczy to,
określić?
To, co chroniło do tej pory Sulejmaniego, bo przecież już w 2008 czy 2009 roku on już był na celowniku, tylko Amerykanie się wycofali, obawiając się nie tego, że to jest niemoralne, tylko obawiając się konsekwencji na Bliskim Wschodzie. Wtedy na tym Bliskim Wschodzie im bardziej zależało. Natomiast to jest człowiek, który gdyby został schwytany, gdyby to było możliwe, no to by po prostu stanął przed Trybunałem. I najwyraźniej Amerykanie uznali, że to się nie powiedzie, a sytuacja jest pilna. Oczywiście jest w tym element amerykańskiej polityki wewnętrznej, to znaczy impeachment Trumpa i rok wyborczy. To nie da się ukryć. Amerykanie obstawili tutaj, że uda im się w ten sposób doprowadzić do deeskalacji. To znaczy, że w ten sposób dadzą Iranowi sygnał, który nie doprowadzi do wojny, bo ani Iran tej wojny nie potrzebuje, tu się absolutnie zgodzę z przedmówcą, ani tym bardziej Ameryka czy Trump osobiście. Trump czy właściwie pewnie bardziej Pompeo, bo podejrzewam, że on był głównym motorem tej operacji, uznali, że jest to ucieczka do przodu Trumpa w obliczu impeachmentu, a ponieważ nie skończy się wojną najprawdopodobniej, no to da Trumpowi dodatnie punkty wewnątrz Stanów Zjednoczonych.
Tak, jak wiemy, już senatorowie demokratów przyklaskują tej decyzji i wszyscy oczywiście będą, podejrzewam, wspierać Donalda Trumpa. Ale jak na tą całą sytuację zareagowała Rosja? Jak Władimir Putin zareagował na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i na ewentualne zmiany w układance w Syrii po tym wydarzeniu?
Znaczy, zacznę od takich konsekwencji potencjalnych negatywnych dla Rosji. Znaczy, tak odbieranych na Kremlu. Generalnie oczywiście Kreml, Rosja rytualnie się oburzyła na zabicie Sulejmaniego, no bo oczywiście Rosja tutaj występuje jako sprzymierzeniec Iranu od dawna, więc nie mogła inaczej się zachować. To, co jest dla niej niepokojące, może być taki niepokojący sygnał, że to jest to, że Amerykanie pokazali, że no nie ma dla nich celów nieosiągalnych. To znaczy administracja Trumpa potrafi zdecydować się na tak radykalny krok jak likwidacja Sulejmaniego, na co się na przykład administracja Obamy kiedyś nie zdecydowała. Więc to dla takich ludzi jak Putin czy coś ludzie z jego otoczenia związani ze służbami, też zaangażowani w różnego rodzaju operacje terrorystyczne poza granicami Rosji czy w samej Rosji, no to nie jest miła wiadomość na przyszłość. Natomiast generalnie jednak zabójstwo, śmierć Sulejmaniego jest dobrą wiadomością dla Rosji. To znaczy, chociażby w samej Syrii, tam wojna już jest właściwie wygrana przez Asada wspólnymi siłami rosyjsko-irańskimi. Zresztą przypomnę, że Sulejmani był takim głównym architektem zaangażowania Rosjan w tę wojnę, w momencie, kiedy reżim Asada stał już na krawędzi upadku.
No właśnie, to jest jakby aspekt, którego zdaje się Amerykanie nie widzieli, że Sulejmani tak mocno i aktywnie włączył się w walkę z Państwem Islamskim, co wtedy było im na rękę.
Znaczy tutaj nie do końca z Państwem Islamskim, ale akurat zaangażowanie Rosji w Syrii nie miało na celu walki z Państwem Islamskim, mimo deklaracji oficjalnych Rosji, tylko miało na celu walkę z przeciwnikami Asada, z rebelią, też w dużej mierze islamistyczną, ale jednak tutaj celem nie była bynajmniej walka z Państwem Islamskim. I z punktu widzenia też Amerykanów to jest, tu akurat Amerykanie i Rosjanie, to jest ten taki punkt styczny, kiedy mogą być usatysfakcjonowani wyeliminowaniem Sulejmaniego i osłabieniem przez to wpływów irańskich w Syrii, ponieważ Amerykanów i Izrael mniej martwią bazy rosyjskie w Syrii, czy wpływy rosyjskie w tym kraju, niż te wpływy budowane przez Iran. Więc śmierć Sulejmaniego to jest na pewno cios w operacje irańskie, we wpływy irańskie w Syrii, w Damaszku, w otoczeniu Asada. I to może doprowadzić do przechylenia się na korzyść Moskwy, tutaj losów tej rywalizacji, bo w ostatnim czasie mieliśmy już do czynienia z taką ukrywaną nieco rywalizacją rosyjsko-irańską na terenie Syrii. Oto kto zyska największy wpływ na decyzję Asada i na kształt tej Syrii powojennej.
To pytanie do pana Tomasza Deptucha. A jak na tą całą sytuację zapatrują się Chiny? Czy Chiny jakoś mocno zabrały głos w tej sprawie? Bo słyszy się, że jednak coś mówiły na temat ewentualnego wycofania wojsk z zagranicznych wojsk natowskich z Iraku.
Z Chin dobiegły dwa sygnały, obydwa niepotwierdzone. Jeden sygnał, który wczoraj się pojawił, no to, że ambasador Chin spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Iranu i jakoby zaproponował pomoc, wsparcie wojskowe. Od wczoraj podało to tylko jedno źródło, jest wprawdzie zdjęcie tego spotkania, ale co tam naprawdę padło, jakie słowa i czy to była taka okrągła dyplomatyczna formułka, czy coś się za tym kryje, nie wiadomo. Zapewne nie kryje się za tym zbyt wiele, bo Chiny nie są w tej chwili ani gotowe pod żadnym względem na to, żeby nagle tam wkroczyć i, nie wiem, zająć miejsce Amerykanów. To nie wchodzi w grę. No, drugi sygnał, który się pojawił, jest taki, o którym tutaj przedmówca wspominał odnośnie Rosji, że również pojawiły się sygnały wzmożonej ostrożności w Chinach, ponieważ też najwyraźniej uznali, że tego typu akcja, którą przeprowadzili Amerykanie, to zdejmując wszystkie inne jej aspekty, no jest to majstersztyk. No po prostu namierzyli człowieka, który był trudny do namierzenia. Wykonali, jak to mówią, chirurgiczny atak. I z punktu widzenia czysto wojskowego, operacyjnego, no to była to bardzo skuteczna operacja. Dla Chin Iran jest ważnym regionem, w ogóle Bliski Wschód jest ważnym regionem z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze dlatego, że Chiny nie są wystarczalne energetycznie, więc potrzebują węglowodorów, a po drugie dlatego, że Iran jest obszarem, przez który jeden z lądowych szlaków, nowego jedwabnego szlaku, musiałby przechodzić. Niestabilny Iran nie jest na rękę Chinom.
No to my już teraz z Bliskiego Wschodu, w sumie pozostajemy pośrednio na Bliskim Wschodzie. Mówię o tym World Holocaust Forum, które odbędzie się w Jerozolimie. No i pojawiają się pytania, czy to, co tam się wydarzy, będzie dla Polski bolesne, czy też nie, bo wiemy, że Andrzej Duda najprawdopodobniej na te obchody nie pojedzie. Czego możemy się spodziewać po wystąpieniu Władimira Putina? To pytanie do pana Grzegorza Kuczyńskiego. No i jak wiemy, to nie są oficjalne obchody organizowane przez rząd Izraela, tylko jednym z organizatorów jest rosyjski oligarcha Moshe Kantor, który, jak wiemy, w Polsce zasłynął z tego, że chciał, ale nie udało mu się kupić polskich azotów.
Czy to trzeba pamiętać o całkiem dobrych relacjach Putina, jakiejś części rosyjskiej elity z pewnymi kręgami, czy to politycznymi, czy biznesowymi w Izraelu, i tutaj właśnie ci, powiedzmy, sowieccy Żydzi w rodzaju Moshe Kantora są takimi dobrymi łącznikami pomiędzy Moskwą a Tel Awiwem. Są też inni pochodzący z byłego Związku Sowieckiego Żydzi, chociażby Avigdor Lieberman, który odgrywa w ostatnim czasie taką dość ważną rolę w polityce izraelskiej. I tutaj to wydarzenie będzie z pewnością służyło przekazowi takiej narracji historycznej rosyjskiej, którą już od dłuższego czasu Moskwa przedstawia, nie tylko chodzi o te ostatnie wypowiedzi Putina, i myślę, że można oczekiwać, nie wiem, czy aż tak ostrych i brutalnych słów na temat Polski, jak to było jakiś czas temu odnośnie ambasadora Lipskiego. Natomiast niewątpliwie Putin będzie chciał wykorzystać tę okazję tutaj do prowadzenia tej swojej, jak to rosyjskie służby określiły już jakiś czas temu, wojny pamięci, tak? Bo mówimy o polityce historycznej, natomiast w wykonaniu rosyjskim to są doskonale przygotowane, nie wiem czy doskonale, no przygotowane w każdym razie i dobrze zorganizowane tak zwane wojny pamięci z różnymi krajami, w tym wypadku z Polską. I moim zdaniem, jeśli miałoby być tak, że miałby być tam prezydent Duda i nie móc zabrać głosu po tym, co powie prezydent Putin, to absolutnie prezydent Duda nie powinien tam jechać. Tym bardziej, że tak jak pani wspomniała, nie są to oficjalne
Ale przecież obchody. Zaproszenie na te obchody, na te nieoficjalne obchody wręczał oficjalnie Putinowi we wrześniu premier Izraela Benjamin Netanyahu. To jak to jest? Z jednej strony mamy Yad Vashem i World Holocaust Forum, ale to nie są oficjalne obchody. Oficjalnie.
Czyli tu trzeba pamiętać, już tylko jedno zdanie o takiej dość specyficznej relacji Putina i Netanyahu. Więc to, że akurat premier Izraela wręczał to zaproszenie, to wynika to bardziej tutaj z jakichś takich kalkulacji politycznych Netanyahu, który też teraz kolejne ma przedterminowe wybory przed sobą i od dłuższego czasu po prostu walczy o głosy tak zwanych rosyjskich Żydów, czyli tych imigrantów z byłego Związku Sowieckiego, którzy mieszkają w Izraelu. Jest ich duża grupa, ich głosy są bardzo ważne, a którzy, mimo że no, są lojalni wobec państwa żydowskiego, to jednocześnie mają pewien sentyment i słabość do Rosji, przede wszystkim do Władimira Putina.
Pan Tomasz Deptuch się uśmiecha, no bo właśnie jak to jest z tymi obchodami i z tą całą sytuacją, która może tam zaistnieć? Oficjalne, nieoficjalne?
Nie, no zdecydowanie nieoficjalne. To jest PR-owy ukłon Netanyahu w stronę Putina. Retoryka Putina, ta polityka pamięci, jak pan zauważył, tak naprawdę trafia w próżnię. Odcięli się od niej Niemcy, Amerykanie, amerykańska diaspora żydowska, polska społeczność żydowska też się od tego odcięła. Wszyscy się od tego odcięli tak naprawdę.
A Netanyahu go gości.
Netanyahu ma specyficzną sytuację z powodu wyborów, zarzutów, no szeregu trudności wewnętrznych, które próbuje rozwiązać. Zawsze zresztą polityka zagraniczna jest funkcją polityki wewnętrznej. W tym wypadku widać to jak na dłoni. Najbardziej dziwię się tak naprawdę, że tam na przykład będzie prezydent Francji. Tak,
no bo to, ale ma być też Donald Trump.
Tego nie wiem.
Ma się pojawić tam czy nie? Bo
Na ten temat nie słyszałem. Byłbym bardzo zdziwiony, ale... No w każdym razie jest to prywatna inicjatywa PR-owa, która ma być kolejną tubą tej rosyjskiej polityki pamięci. No tak naprawdę taki chyba już łabędzi śpiew tej polityki, bo naprawdę proszę spojrzeć, tak jak odrzemy te emocje i spojrzymy na fakty, to odcięli się od tego wszyscy. Rosjanie nawet wdali się, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wzdało się nawet w pyskówkę z Amerykanami, łącznie z panią ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce na Twitterze, co się w dyplomacji raczej nie zdarza.
Czego? Ja bym tylko jeszcze mógł dodać, akurat obecność Macrona wcale mnie nie dziwi, bo akurat prezydent Francji w ostatnim czasie, że tak powiem, staje na rzęsach, robi co może, żeby wykazać się, że on tu jest liderem w Unii Europejskiej, w Europie, jeśli chodzi o taką próbę wprowadzenia polityki resetu z Rosjanami. Tutaj rywalizuje coraz wyraźniej z Angelą Merkel, z Berlinem, większym przyjacielem Moskwy.
Tu się zgodzę, jego tam po prostu nie powinno być, natomiast ma swój interes.
11 stycznia mają spotkać się, chciałam być Orszak, spotkają się Władimir Putin z kanclerz Angelą Merkel. Czego możemy się po tym spotkaniu spodziewać, panowie?
Czego się możemy spodziewać? Myślę, że to będzie rozmowa na temat przede wszystkim ewentualnych sankcji, kontynuacji sankcji i przede wszystkim rurociągu Nord Stream 2, który jest w tej chwili w impasie ogromnym, bo tak naprawdę Rosjanie w tej chwili możliwości jego kontynuacji budowy mają ograniczone bardzo. Oni sami mają dwa statki, które są w stanie teoretycznie kontynuować, ale jeden jest w remoncie, drugi nie bardzo się do tego nadaje. Wszystkie opcje, które mają Rosjanie, są tak czy siak opóźniają tę inicjatywę bardzo. I nie wiemy, jak Niemcy się dalej zamierzają zachować, bo może się okazać, że Niemcy jednak się zreflektują w jakimś momencie i uznają, że koszty międzynarodowe, nawet już takie czysto finansowe koszty międzynarodowe, koszty sankcji, przewyższą tą korzyść, którą oni ewentualnie odniosą z rurociągu. Myślę, że tego będą dotyczyły te rozmowy głównie.
Pan Grzegorz Kuczyński, jak patrzy na ten 11 stycznia?
Czy oczywiście Nord Stream 2 to jest jedna kwestia i zastanawianie się, jak wybrnąć z tego impasu.
No a jak można
mimo
wybrnąć?
Wszystko, jednak włożono w to już bardzo duże środki, wybudowano zdecydowaną większość tego rurociągu, więc prędzej czy później moim zdaniem i tak ten gazociąg zostanie jakoś dokończony, tylko pytanie kiedy, jakimi środkami. Też myślę, że tam tematem rozmów będą ostatnie wydarzenia chociażby na Bliskim Wschodzie. Ja się tak zastanawiam, czy tutaj nie będziemy mieli trochę powtórki takiej próby budowania takiej osi, tak jak w 2003 przy okazji inwazji amerykańskiej na Irak, kiedy Francja, Niemcy i Rosja akurat wtedy jednym głosem w tej sprawie występowały i nie był to głos przyjazny polityce amerykańskiej. I kolejna kwestia, to co już wspominałem, tutaj Niemcy z Francją trochę rywalizują teraz o względy Moskwy i być może, czy moim zdaniem wydaje mi się, że ta wizyta Merkel z Putinem, ona będzie w pewnym sensie decydująca, tak? W jakim kierunku to pójdzie, czy Niemcy nadal będą konsekwentnie bronić tej polityki współpracy z Rosją, budowy Nord Stream 2 i krytyki amerykańskiej, czy jednak faktycznie, tak jak pan wspomniał, Merkel się po tej wizycie, to co usłyszy od Putina, może się zreflektuje i nastąpi jakaś korekta kursu politycznego Berlina odnośnie Rosji.
Jak pan Tomasz Deptuch ocenia działania polskiego rządu, jeżeli chodzi o całą napiętą sytuację z wypowiedziami Władimira Putina? Czy dobrze działamy? Czy takie rozwiązania są odpowiednie? I jak pan ocenia też nasze działania, jakie powinny być w związku z Bliskim Wschodem?
Jeśli chodzi o wizytę, czy wyjazd prezydenta Dudy do Izraela na te obchody, to uważam, że jest to prowadzone tak jak należy. To znaczy, jeżeli nie miałby prawa tam zabrać głosu, to nie powinien się tam pojawiać. Powinien odpowiedzieć na innym forum i w inny sposób, odczekując, co Putin powie, bo może powiedzieć, może być agresywny, a może wręcz przeciwnie. Co do pozostałych działań, moim zdaniem jednym z głównych celów Rosji jest podzielenie polskiej sceny politycznej, w związku z czym bardzo bym mile widział po Radzie Gabinetowej jednak zwołanie Rady Bezpieczeństwa, czy jakiekolwiek konsultacje, tak żeby niezależnie od wszelkich różnic powiedzieć jednym głosem Putinowi, co tak naprawdę Polska generalnie o nim myśli.
Ale raczej nie zapowiada się nic na to, żeby ta Rada Bezpieczeństwa
Myślę,
Narodowego
że tutaj
była
obie strony
zabrana.
Mają jakby sporo emocji negatywnych, ale dobrze by było, gdyby Polska pokazała, że w takich kwestiach jest zjednoczona.
A jeżeli chodzi właśnie o sytuację na Bliskim Wschodzie, to prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że jeżeli iracki rząd, czy irackie władze będą wymagać, czy będą chciały, żeby Polacy nie byli obecni, to powinniśmy się do tego dostosować. Co pan o tym sądzi?
Wczoraj pojawiła się informacja bodajże z ust rzecznika prasowego rządu irackiego, że ten nakaz czy prośba nie dotyczy misji wsparcia, taką jest misja polska. Irakijczykom nie opłaca się wyrzucenie polskich wojsk stamtąd, bo polskie wojsko robi tam dla nich konkretną robotę, to znaczy robi dla nich coś, czego nie są w stanie sami zrobić, w związku z czym im się to kompletnie nie opłaca. I jeżeli to się potwierdzi, to uważam, że powinny nasze wojska tam na takich zasadach zostać.
Już zmierzając ku końcowi, szef MSZ-u Niemiec Heiko Maas powiedział, że groźby Trumpa pod adresem Iraku nie są pomocne. Zaczął on mówić o sankcjach, zaczął on w bardzo mocno agresywnym tonie wypowiadać się właśnie do swoich sojuszników. Pan Grzegorz Kuczyński, co sądzi na temat tych groźb?
Czy groźby? No, Amerykanie wyraźnie, to z Pompeo też o tym mówił, byli chyba rozczarowani nie dość entuzjastyczną reakcją europejskich sojuszników na operację zabicia Sulejmaniego. Natomiast tutaj akurat to, co Maas powiedział, to trzeba pamiętać o tym, to co już wspominałem wcześniej. W ostatnich tygodniach generalnie mamy do czynienia z takim lekkim napięciem na linii Berlin-Waszyngton związanym właśnie z sankcjami nałożonymi na firmy, spółki budujące Nord Stream 2 i tych głosów takich krytycznych mocno wobec Stanów Zjednoczonych płynących z Niemiec w ostatnim czasie było dużo. No tutaj jest kolejny powód, żeby jakąś taką szpilę Amerykanom wbić, ale mówię, no jak to dalej się potoczy, to właśnie ta wizyta Merkel w Moskwie do dużo wyjaśni.
Drodzy Państwo, my już się umawiamy z panem Tomaszem Deptuchem, że więcej o książce Samodzielność strategiczna, jak bronić Australii, autorstwa Hugh White'a. Umawiamy się, że będziemy tę książkę omawiać. To jest najnowsze wydanie Układ Sił zdecydował się. Powiedzmy, dlaczego się Państwo zdecydowali, żeby tę książkę wydać?
Dlatego, że to jest bardzo ważna książka. Ona, jak każdy, kto ją przeczyta, przekona się, że jest... To jest książka o tym, w jaki sposób zbudować strategię obronną kraju, takiego czy innego, i o tym, jak do tego dostosować decyzje zakupowe, jak zbudować armię tak, żeby ona odpowiadała rzeczywistym potrzebom obronnym. Żeby to na chłodno przemyśleć, skalkulować... To jest książka, którą polecają osoby naprawdę znające się na rzeczy, łącznie z szefem sztabu generalnego. Jest o czym rozmawiać. Samodzielność strategiczna to jest ważny temat, nie skierowany przeciwko komukolwiek, ale budujący polską pozycję.
Drodzy Państwo, od tej samodzielności strategicznej w kontekście rosnącej roli Chin i słabnącej roli Ameryki w Azji będziemy jeszcze na pewno rozmawiać. Tomasz Deptuch, zastępca redaktora naczelnego magazynu Układ Sił, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję. I pan Grzegorz Kuczyński, ekspert od spraw Rosji, od spraw Wschodu, był także gościem Poranka Wnet. Bardzo panom dziękuję. A czytał pan już tę książkę?
Jeszcze nie.
Tak, zapozna się pan, prawda?
Tak, oczywiście.
To poprosimy o opinię wtedy. Bardzo panom dziękuję. Godzina 9:00.
Dziękuję bardzo.
I oczywiście przegląd prasy dzisiaj w wykonaniu Janka Oleńskiego. Halo, halo.
Oczywiście, jakżeby inaczej. Dzień dobry raz jeszcze Państwu. To może teraz zaczniemy od tytułu z naszego dziennika. Tutaj też oczywiście zwracana jest uwaga na sytuację na Bliskim Wschodzie, choć zupełnie z mniejszym akcentem i gdzieś na dalszych stronach. Natomiast na pierwszej stronie mówi się o rugowaniu polskości, gdyż gimnazjum Rzejmiana, jedyna szkoła z polskim językiem nauczania w rejonie Święciańskim na Litwie, może wkrótce zostać zlikwidowana. Polacy mieszkający na Litwie mówią wprost, że jest to celowe działanie obliczone na wyrugowanie Polaków z tamtego rejonu. Niepokój naszych rodaków podziela dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog, który dla naszego dziennika mówi, że już od wielu lat mamy do czynienia z deklaracjami stron rządowych Polski i Litwy o dobrych wzajemnych relacjach. Mówi się o strategicznym partnerstwie. Inne odczucia mają niestety Polacy mieszkający szczególnie na Wileńszczyźnie. To są uzasadnione odczucia, bo potwierdzone są praktyką rządu czy polityki litewskiej.
A my, drodzy Państwo, teraz mówiliśmy chwilę o książce Hugh White'a Samodzielność strategiczna, jak bronić Australii. No i właśnie na pewno wielu strategów także zastanawia się, jak bronić tej Australii w dobie ogromnego kryzysu. Kryzysu, mówię tutaj o pożarach, które od kilku miesięcy trwają już w Australii, pożary buszu i lasów eukaliptusowych w Australii. Sytuacja jest bardzo groźna, ale lekkie deszcze stały się chwilowym ukojeniem właśnie w Australii. Z prośbą o modlitwę za strażaków zwrócił się do wiernych metropolita Sydney arcybiskup Anthony Fisher. Straż pożarna Nowej Południowej Walii ostrzega, że wysokie temperatury, które wyzwoliły pożary, wpłynęły na powstanie obszarów, gdzie panuje swoisty mikroklimat. Do tej pory zginęły 24 osoby. Te pożary są bardzo intensywne, ale może w najbliższym czasie uda się je poskromić, a deszcz oczywiście jest jak najlepszym ukojeniem. O tym pisze dzisiejsza Gazeta Polska codziennie.
To może teraz dziennik Gazeta Prawna i dodatek właśnie Gazeta Prawna, przedsiębiorcy i prawnicy i prawniczy Wtorek. I tutaj na pierwszej stronie o tym, jak sąd stanął po stronie państwa dziubaków. Warszawski Sąd Okręgowy unieważnił umowę kredytową w głośnej sprawie polskiego małżeństwa, w której w październiku 2019 roku wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oddalił jednak ich powództwo o zwrot przez bank wpłaconych rat. Spór dotyczy kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich, udzielonego 11 lat temu małżeństwu państwa dziubaków przez Raiffeisen Bank. Wcześniej w tej sprawie Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się z pytaniem do TSUE, który uznał, że prawo unijne pozwala na unieważnienie umowy kredytowej zawartej w obecnej walucie, jeśli zawierała klauzule niedozwolone. Już przed złożeniem pytań stołeczny sąd stwierdził abuzywność sposobu indeksowania spornego kredytu, bo stawki określał wyłącznie bank. Pytał jedynie o to, czy powoduje to konieczność rozwiązania umowy, czy jedynie wykreślenia z niej niedozwolonych postanowień. No i o tym w Gazecie Prawnej. Tutaj jeszcze wiele innych artykułów. Może jeden z tytułów: nie ma VAT, gdy firma działa dalej. Fiskus nie może żądać od spadkobierców sporządzania remanentu i zapłaty podatku. O tym pisze Łukasz Zalewski w Gazecie Prawnej. Co tam jeszcze w Gazecie Polskiej? Coś ciekawego?
W Gazecie Polskiej tak. Hiszpania ma znowu problem, bo hiszpański rząd nie chce socjalisty na premiera. Lider hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej Pedro Sanchez nie uzyskał wotum zaufania od Kongresu Deputowanych. Mimo tej niedzielnej porażki lider socjalistów jednak jest pewien triumfu w dzisiejszej turze, bo ma dzisiaj się takie głosowanie odbyć. Oczywiście, że wygramy, odpowiedział on dziennikarzom. A w tym właśnie wynik nie musi się zmienić, jednak nie należy zupełnie wykluczyć niespodzianki. A przypomnijmy, że właśnie politycy tej partii robotniczej są pewni zaakceptowania nowego rządu w dzisiejszym głosowaniu. Jak Hiszpania sobie poradzi z tym i czy będzie miała nowy rząd, o tym pisze dzisiejsza Gazeta Polska codziennie i też ważny artykuł rozmowy kolejnej szansy. Dodatek Mazowiecki, jeżeli w trakcie dzisiejszych rozmów radnym Prawa i Sprawiedliwości i prezydentowi w Radomiu udałoby się dojść do porozumienia w sprawie budżetu na ten rok, to kolejna sesja budżetowa mogłaby się odbyć już 14 stycznia.
No proszę, no to teraz Rzeczpospolita i cyberklasy. Resort Obrony tworzy zaplecze dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Nowa formacja ma zdolność do działania ma osiągnąć do końca 2024 roku, a cyberklasy mają powstać w każdym województwie. W wielu szkołach istnieją już klasy wojskowe, ale teraz Ministerstwo Obrony Narodowej chce postawić na konkretne wyszkolenie uczniów. Klasy o specjalności cyberbezpieczeństwo mają być jednym z kroków budowy zaplecza do tworzonych właśnie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni i 3,5 miliona złotych. Tyle przeznaczy w tym roku MON na tworzenie w szkołach klas o profilu cyberbezpieczeństwo. Zdecydował się też o zwiększeniu limitu przyjęć na kierunki informatyczne w WAT oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Założenie jest takie, by do 2025 roku armia miała do dyspozycji ponad 2000 podporuczników, absolwentów kierunków cyber lub kryptologii. Takie wzmożone działania w tej sferze wirtualnej prowadzi nasze Ministerstwo Obrony Narodowej. Tymczasem jeszcze wracam do naszego dziennika, gdzie mówi się, gdzie jest artykuł o orzeczeniu, które jest sprzeczne z nauką. Taki tytuł na stronie trzeciej, a chodzi o to, że Prokuratura Krajowa przyjrzy się decyzji o umorzeniu postępowania wobec kobiety, która urodziła dziecko będąc w stanie nietrzeźwym. Prokurator umarzający sprawę stwierdził, że dziecko staje się człowiekiem dopiero w chwili rozpoczęcia akcji porodowej. Takie orzeczenie, jak mówi ksiądz profesor Bortkiewicz, etyk i moralista. To orzeczenie stoi w sprzeczności z obecną nauką, z oceną nauk biologicznych, z oceną realistycznej antropologii, wreszcie z logiką samego prawodawstwa. Jak ustalił nasz dziennik, umorzeniem postępowania zainteresowała się Prokuratura Krajowa. Prokuratura Krajowa ściągnie akta i zbada tę sprawę. Zostanie dokonana rzetelna i gruntowna analiza stanu prawnego i faktycznego w tej sprawie. Wtedy będą mogły być podjęte dalsze decyzje. Powiedział w rozmowie z naszym dziennikiem Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości.
A my, drodzy państwo, odnotowujemy bardzo ważny fakt. Euroterminal Sławków przyjął pierwszy pociąg z Chin. Tak, terminal logistyczny w Sławkowie przyjął pierwszy pociąg kontenerowy z Chin, jadący szerokim torem wiodącym nowym jedwabnym szlakiem. Pociąg wyruszył do Polski w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia z Xi'an, najszybciej rozwijającego się portu śródlądowego i centrum logistycznego w państwie środka. To właśnie ten port Sławków będzie ważnym punktem przeładunkowym na trasie kolejowej łączącej Daleki Wschód z Europą Zachodnią i Południową. Szlak ten może być konkurencyjny i o tym się od dawna mówi i znacznie szybszy niż transport towarów drogą morską. A co może być w tym terminalu przyjmowane? Obiekt jest terminalem uniwersalnym, gdzie mogą być przeładowywane zarówno kontenery, jak i towary masowe, koks, węgiel, wyroby stalowe, biomasa czy ziarno. No tak więc otwarcie tego nowego połączenia z Chin przez Kazachstan, Rosję, Ukrainę do Polski jest efektem kilkuletnich starań spółki PKP LHS. To bardzo ważne i trzeba o tym mówić, bo ten nowy jedwabny szlak, jak widać, w pewien sposób jest realizowany.
Tu może informacje ze świata kultury, o których donosi Gazeta Wyborcza. Taka ciekawostka, Olga Tokarczuk wraz z Andrzejem Sapkowskim należą do najczęściej, są dwójką najczęściej tłumaczonych żyjących polskich pisarzy. Przed otrzymaniem Nagrody Nobla książki Tokarczuk przełożono na ponad 40 języków, a wkrótce pojawią się też tłumaczenia między innymi w azerbejdżańskim, gruzińskim czy języku wietnamskim. Rozdano także po raz 77 Złote Globy. Martin Scorsese nie otrzymał żadnego. Quentin Tarantino 2. Tutaj zdjęcie Brada Pitta ze Złotym Globem za rolę drugoplanową pewnego razu w Hollywood. Mnie osobiście takie gale jakoś specjalnie nie przejmują, ale może ktoś kogoś interesuje, to pewnie też można nagrania znaleźć w internecie z tego wieczoru gwiazd. No i właśnie, jeszcze wielkie gratulacje dla naszego skoczka. Cierpliwy jak Kubacki, tak się mówi. Był materiałem na przeciętniaka, nie poddał się, został wybitny i właśnie wygrał turniej czterech skoczni.
Wygrał turniej czterech skoczni, jak sam mówi, nie wstydzę się swojej wiary. Więc podziękował Panu Bogu za to zwycięstwo i mówi o swoim katolicyzmie otwarcie. z podniesioną czołem.
Tak, z podniesioną głową, podniesionym czołem. To był przegląd prasy.
Tak, drodzy Państwo,
zaraz
to był
Milo
przegląd.
Curtis.
Tak, zaraz będzie Milo Curtis.
No, aż dziwne, że nie wszedł jeszcze do
Milo
studia.
Milo Curtis ze mną SMS-uje, drodzy Państwo.
O, i, jest.
O, i właśnie wchodzi do naszego studio, wita nas. O, witamy. Całus na przywitanie. Drodzy Państwo, jest 9:12. Dzisiejszy poranek wnet wydał Janek Olęcki i przeglądał gazety. Dariusz Perku-Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła, ale ja zabiorę trochę jeszcze czasu Milo Curtisowi i puszczę Mele Koteluk, będzie kolęda, no bo przecież jeszcze tak świątecznie, wczoraj święto Trzech Króli. A no i oczywiście serdeczne życzenia dla wszystkich wyznania prawosławnego, dla Kościoła prawosławnego, bo dzisiaj obchodzą przecież Boże Narodzenie, więc wesołych świąt.